wracamy do Państwa z Polowaniem na muchy, czyli z kolejnym filmem Andrzeja Wajdy, rok 69, podobnie jak Wszystko na sprzedaż. No to był bardzo, bardzo taki płodny czas dla Andrzeja Wajdy, bo to, nie wiem, w ciągu tych dwóch lat, 1969-70, powstały chyba ze cztery
filmy, tak.
Cztery albo nawet pięć, jeśli liczyć jakieś takie zagraniczne małe.
Czy telewizyjne, tam były jakieś przygody, tak, faktycznie. Tak. Tam była lekcja pływania chyba jeszcze była gdzieś po drodze. Tak, tak, tam się dużo się wydarzyło.
To jest też 69.
Przekładaniec. Chyba to był czas po prostu takich zawirowań w życiu osobistym Andrzeja Wajdy, które się przełożyły na to, że on musiał dużo pracować.
Musiał czymś zabić to rozstanie i nie tylko.
Tak.
Oczywiście z Beatą Tyszkiewicz. A teraz film, który właśnie o kobietach opowiada, o tych złych kobietach.
O jakich okrutnych.
Dokładnie, o kobietach, które rządzą światem i tłamszą mężczyzn biednych, chociaż takich dość mocno nieporadnych życiowo. Mamy tutaj obraz no właśnie takiego bardzo sfeminizowanego świata. Nie wiem, czy tak wyglądał ten świat wtedy. To znaczy, czy na tych kierowniczych stanowiskach tyle było kobiet? Chyba nie.
Na pewno tak nie wyglądał.
Raczej nie. Raczej to jest właśnie kreacja Andrzeja Wajdy. Pytanie dlaczego?
No, o ile Andrzeja Wajdy, to chyba nie do końca, bo to jest scenariusz oparty na opowiadaniu Janusza Głowackiego, więc to raczej jest jego świat. Wajda ten scenariusz sobie wziął i zaadaptował. To był też ciekawy czas tak politycznie, jeśli chodzi o losy wytwórni filmowych, bo od tego chyba musimy zacząć, że Wajda nie mógł wtedy robić filmów, w których by się rozliczał z poważnymi tematami. Czyli filmów, w których, co tu dużo mówić, jest po prostu najlepszy. Tylko musiał zrobić coś takiego lżejszego, coś aktualnego, coś jak najmniej zaangażowanego politycznie. Zdecydował się na ten scenariusz, na to opowiadanie Janusza Głowackiego. I jak potem mówił, nie do końca się dobrze zmierzył z tym scenariuszem. On przyznał, że nie umiał mu do końca podołać. W ogóle miał trochę inną koncepcję, dlatego że samo to opowiadanie, tam chyba się mnożą scenariusze. Mamy mężczyznę, Władka, głównego bohatera, który jest nieszczęśliwy w swoim małżeństwie. Spotyka kobietę, studentkę polonistyki, chyba pierwszego czy drugiego roku.
Jakoś tak.
Młodą dziewczynę, bardzo ambitną. I taką, która bardzo dużo mówi, bardzo pięknie mówi.
No taką intelektualistkę,
jest
albo
intelektualistką,
przynajmniej z
ambicjami. Ale tak może bardziej właśnie zgrywa taką intelektualistkę, niż faktycznie nią jest. No i ona wymyśla, co on mógłby robić, żeby odnieść w życiu sukces. I w opowiadaniu tych scenariuszy na jego karierę jest bardzo dużo. Mhm. Wajda nie chciał tego przekładać na swój film, żeby też nie mnożyć tego zbędnie. Plany były bardzo ambitne, dlatego że on chciał z Władka zrobić rzeźbiarza. Tam motyw rzeźbiarza się pojawia tutaj epizodycznie, wyjątkowo, jak na Wajdę epizodycznie pojawia się Daniel Olbrychski w tej roli. Ale Wajda bardzo chciał, żeby w filmie powstały, w zasadzie zagrały rzeźby Hasiora. No ale Hasior niestety przygotowywał wtedy wystawę w Szwecji, jakąś dużą nie mógł. No więc ten film poszedł w taką stronę, w jaką poszedł, czyli w to, co możemy oglądać finalnie.
Widzimy rzeźby Daniela Olbrychskiego, przynajmniej się domyślamy. Powiem ci, że jest tam też trochę takich pozostałości po tych wielowątkowych kwestiach. To znaczy jest taki bardzo ciekawy moment, kiedy my widzimy, nie wiem, czy to sen, czy jakąś taką wizualizację tego Władka na temat śmierci tej naszej...
Wyobrażenie.
To jest wyobrażenie.
Wyobrażenie, tak.
No ale ono jest przedstawione w taki sposób, jak gdybyśmy nie wiedzieli, czy to się wydarzyło, czy nie.
W ogóle autorem tej sceny jest odtwórca roli Władka, czyli Zygmunt Malanowicz. To on podsunął Wajdzie ten pomysł i powiedział, że Wajda, że on się nigdy z tym nie spotkał. Mhm. Żeby reżyser od razu powiedział, zaufał, powiedział, tak, robimy taką scenę. To była jego inwencja. Myślę, że trochę potrzebna temu filmowi, wydaje mi się.
Myślę, że tak, bo dodało trochę takiego surrealizmu.
Tak, tak, który w ogóle wtedy w kinie był modny
no
dosyć.
No właśnie, był modny i później, myślę, że dzięki tej scenie, te późniejsze sceny, te tańce, chochole i tak dalej pod koniec, jakoś tak nabrały większej głębi. Wydaje mi się, że ta śmierć, która się nie wydarza de facto, jest jakimś takim jedynym aspektem w którym ten Władek ma jakąś sprawczość, a to i tak się nie zdarza, tak. prawda? Więc ten absurd i ten surrealizm tej sceny, taka ironia też tego wszystkiego jest bardzo, bardzo ważna.
No i ta scena finałowa z żoną, do której on w końcu wraca, a żona w tych okularach wielkich, w których widzimy Małgorzatę Braunek w filmie.
W tych muchach, tak
W tych
zwanych.
Muchach, tak. Też jest jakimś takim odniesieniem do tej sceny właśnie.
Tak, i jeszcze powiem więcej, że ten taniec chocholi jest wyjątkowy. Jak już tak przeszliśmy do tego końca, to powiedzmy o tym, że to jest taniec trzech tych kobiet, bo jest jeszcze teściowa. Jest tak. jeszcze Hanna Skarżanka, która też nosi te muchy akurat w tej scenie. I to jest absolutnie niesamowita scena, bo Małgorzata Braunek pojawia się w tym mieszkaniu znikąd. Ona wlatuje przez okno.
Tak.
Znaczy, oczywiście symbolicznie, my tego nie widzimy, ale właśnie jak taka mucha i później one tańczą wokół niego i go oblepiają tym lepem na muchy, który teść rozwiesza po mieszkaniu.
Tak.
Więc no, niesamowita scena, naprawdę. Taka, powiedziałbym, no, absolutne kino, tak jak już kilkukrotnie w poprzednich odcinkach mówiliśmy.
Tak, powiem ci, że ja lubię ten film właśnie za to, że pomimo tego, że Wajda nie był z niego zadowolony, pomimo tego, że znowu ten film nie był najlepiej przyjęty i w ogóle odejdę na moment od sedna. My często, zauważ, mówimy o tych filmach Wajdy, który był tak wybitnym reżyserem, często mówimy, że one nie były dobrze przyjęte, że coś tam kuleje, że coś nieudane, a jednak wiemy, że ta kariera Wajdy była niesamowita. I ten film, pomimo właśnie tego, że nie był dobrze przyjęty ani przez krytykę, ani przez widzów, ja mam do niego jakąś taką słabość.
Znaczy, ja uważam, że to jest w ogóle świetny film. Ja go naprawdę bardzo lubię. Uważam, że jest napisany dość dobrze, że jest świetnie zagrany. I zaraz o tej obsadzie też powiemy, bo jest wyjątkowa. Że ma tam... To jest to chyba, co dla mnie najbardziej jakoś tak wybrzmiewa z tego filmu i czego nie ma zazwyczaj u Wajdy. To znaczy, że tutaj mamy pigułkę jakoś tamtych czasów.
Tak.
Że mamy tutaj bardzo dużo nawiązań do ówczesnej popkultury, bardzo dużo nazwisk się tam pojawia, tytułów czasopism, różnych książek, które się wtedy czyta. No, Małgorzata Braunek ma na łóżku antropologię strukturalną Claude'a Lévi-Strauss'a, która była w tamtym czasie taką, w tych środowiskach intelektualnych, taką Biblią. Więc mamy tak naprawdę taki moment, w którym możemy zajrzeć w te lata 60., w przełom lat 60., 70. i jakoś ich doświadczyć tak naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach. I to jakoś najbardziej mi się podoba w tym filmie.
Tak, tak. To ja podzielam tutaj właśnie to, co ty mówisz. Podzielam te twoje emocje.
Uważam też, że świetnie zostały zaplanowane sceny w mieszkaniu. Że to są genialne sekwencje. To, jak to mieszkanie jest jednocześnie klaustrofobiczne, ale jednocześnie też dość takie
otwarte,
ciepłe i
tak.
przyjazne. To, jak wiele jest osób w tym mieszkaniu, bo mamy przecież teścia, teściową, mamy żonę i syna, no i jeszcze oczywiście Władka, czyli w małym mieszkaniu mieszka 5 osób. Więc jest ciasno, ale jednocześnie jakoś każdy ma swoją rolę, każdy ma swoje miejsce. Jest w tym mieszkaniu i w tej kreacji mieszkania naprawdę też bardzo dużo humoru. Teść ogląda jakieś filmy przyrodnicze,
tak.
I cały czas o tym opowiada. Syn opowiada, jak to jego dziadek coś tam w trakcie wojny.
Tak.
Co oczywiście prawdą nie jest i sam dziadek się dziwi. Więc mamy tam naprawdę niesamowicie wiele takich...
Dużo takiego absurdu tam jest w tym filmie.
Tak, takiego mrożkowskiego absurdu. Tak. Właśnie w tym mieszkaniu najbardziej. No i nie dziwota, że Władek z tego mieszkania ucieka. No i ucieka oczywiście...
Z deszczu
pod rynnę, w ten dziwny świat. Świat, do którego nie pasuje, no bo przecież on jest... No już nie jest studentem, a wchodzi w świat studencki. Mm-hmm. Jest dużo starszy, bo...
No nie jest nawet naukowcem.
Tak, jego
żeby
wyrzucono
mógł być tam jakąś taką figurą, wiesz, wyższą niż ci studenci.
Ile on miał semestrów? 5?
Jakoś
tak.
5.
Wyrzucono go też w jakimś absurdalnym
niewiele mu
skandalu.
Zabrakło do końca, tak.
Bo zażartował sobie z jakiegoś radzieckiego dramatopisarza i w związku z tym go relegowano z uczelni. No i on już na nią nie wrócił. I dlatego jest taki też niespełniony.
Jest niespełniony, ale jest też taki, nie ma swojego miejsca, zauważ. Ani w tym mieszkaniu, ani w ogóle w swoim życiu.
No tak, bo on nie jest, on nie ma takiego swojego, no nie ma swojej pasji, nie ma swojego zawodu, nie ma w zasadzie zrozumienia też ze strony rodziny, ale jednocześnie to nie jest postać, której my współczujemy, mam wrażenie.
Zupełnie nie.
To jest postać, która w naszym odbiorze, w naszym widzów zasłużyła sobie na to, co się z nią dzieje.
Tak, dokładnie tak jest. Nie ma w nim żadnej takiej iskry życia.
Tak.
On tak po prostu płynie z tym, co mu się przytrafia, nawet z tą kobietą, którą spotyka. To jest jej wybór, że ta relacja się zaczyna.
To jest w ogóle niesamowity absurd i myślę, że na tym też ten absurd tego filmu ogólnie się zasadza, że mamy tutaj Małgorzatę Braunek, młodą, piękną kobietę, studentkę, intelektualistkę, która nagle wybiera sobie starszego, biednego, bez ambicji, nieudacznika i postanawia sobie z nim rozpocząć romans. W zasadzie taki romans, w który on nawet nie jest zaangażowany. To znaczy
tak,
ona sama to wszystko...
Tak, ona go kreuje i się zastanawiałam, jaki ona ma w tym interes.
Prawda? Po co? Po co ona to robi? Mm. Że ona chce zrobić z niego wielkiego tłumacza, no ale przecież tam nawet nie ma ku temu żadnych
przesłanek.
I to już
jest kolejny jej mężczyzna, no bo wspomniany Daniel tak. Olbrychski to jest rzeźbiarz młody z ambicjami, którego ona porzuciła i też ciekawa scena, którą też autorem tej sceny jest Daniel Olbrychski, który, nie wiem czy wiesz, był asystentem Wajdy jako reżyser.
Tak.
A historia z tym jest związana taka, że Wajda chciał w ogóle z Olbrychskiego zrobić reżysera. On twierdził, że Olbrychski kiedyś na pewno będzie chciał zrobić swój film. No więc tutaj przy Wajdzie nabierze doświadczenia, a i później przy produkcji, kiedy on będzie mógł się pochwalić tym, że był asystentem Wajdy, to będzie mu łatwiej. Więc Olbrychski dostał tutaj rolę właśnie asystenta i wymyślił tę scenę, w której zagrał, czyli scenę, w której czeka z siekierą na Irenę, na naszą bohaterkę, a chwilę później płacze, dziękując jej za to, że go odwiedziła. Chciał pokazać tym, jak ona działała na mężczyzn. No więc mamy tutaj taką kobietę modliszkę.
Tak, femme fatale można powiedzieć. Tak. Ja nawet mam taką teorię, że to, co ona robi z mężczyznami, się powtarza. Bo zauważ, że ona mówi Władkowi, kiedy już tam za bardzo nie wychodzi mu z tym tłumaczeniem, kiedy tych tłumaczeń nie przyjmują do czasopisma, ona mu mówi, to teraz może zajmiesz się rzeźbiarstwem.
Tak.
Więc możemy się domyślać, że Daniel Olbrychski, ta jego postać, przeszła tę samą drogę.
Nie był rzeźbiarzem od początku.
Tak,
być może
najpierw
być może.
Próbowała zrobić z niego tłumacza, nie wyszło, został rzeźbiarzem, też nie wyszło, więc jakoś tak to... Ja potem znalazła kolejną ofiarę.
Mhm.
Bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że sporo jest takich pól do interpretacji tego filmu. Bo
tak.
Myślę, że to nie tylko chodzi o to, że ten świat jest zły i kobiety są złe, bo to zła kobieta była.
Tak.
Wydaje mi się, że to jest jakaś diagnoza tamtego świata.
Tak myślisz? Ja myślę, że to jest trochę zabawa jednak.
Znaczy zabawa oczywiście też, ale wydaje mi się, że Janusz Głowacki nie pisał takich tekstów, które byłyby same w sobie tylko komediami. Myślę, że tam coś było na
coś
temat
było?
Może mężczyzn, że nie wiem, jest jakiś kryzys, albo na temat może kobiet, może nie za bardzo lubił to, że się emancypują, nie wiem.
Myślisz, że to już w tych latach 60. takie było wyraźne? Bo ja tak myślę o tym bohaterze i myślę, że można by go bardzo mocno zakorzenić w dzisiejszych czasach.
Mhm.
Właśnie takiego mężczyznę, który trochę tak płynie z prądem i nie umie się odnaleźć. Czy to te blisko 60 lat temu już było tak silne? Nie wiem.
A może się okazuje,
ale
że to
może.
Jest zawsze uniwersalny problem.
Może. Oj, oby nie. No ja liczę na to, że to się jakoś tak
unormuje. Wiesz co, wydaje
unormuje.
Mi się, że mogło tak być, bo była pewnie wielka, znaczy wiem, że była wielka dyskusja, że ci przedwojenni mężczyźni to było to, a potem to już rzeczywiście byli tacy rozciapciani, jak to się mówi.
I oczywiście, słowo.
I oczywiście to, ten wątek powraca, więc może to jest jakiś uniwersalny problem. Ale zauważ, jak ciekawie
nie
jest...
Nie wiem, teraz tak się boję, że my tu jakoś tak społeczeństwo diagnozujemy.
Nie, ale to
nie,
wiesz, to nie
uwielbiam.
Jest...
Ja na przykład uwielbiam wszystkich mężczyzn i w ogóle bardzo podziwiam, żeby tutaj zaraz nie wyniknęła z tego jakaś dziwna dyskusja.
Od razu mówimy, że my nie diagnozujemy my społeczeństwa, tylko mówimy o tym, jak
Wajda
być może
diagnozował,
Wajda
być
i Głowacki
może, być może. Nie, ja jednak, wiesz, ja bym chyba nie szła w tę stronę. Mi się wydaje, że to jest kwestia jakichś takich osobistych przejść z kobietami i jakichś takich pretensji do kobiet i jakiegoś żalu, który sobie sztuką chcieli.
Czyli jednak to zła kobieta była.
W tym przypadku myślę, że jednak tak.
Ale wróćmy do tego świata kobiecego, bo myślę, że trzeba powiedzieć, jak on jest ciekawie konstruowany. Bo zauważ, że na wszystkich kierowniczych stanowiskach są kobiety i za każdym razem ich asystentem jest mężczyzna.
Tak.
I za każdym razem, kiedy Władek przychodzi do tych kobiet, czy to kierowniczek, jego kierowniczki w księgarni, w której pracuje, czy też kierowniczki w czasopiśmie, do którego chce sprzedać swoje tłumaczenia, to jest ta sama sytuacja. To znaczy on wchodzi i jest jakiś postawny, elegancki mężczyzna, który wydawałoby się jest kierownikiem, okazuje się, że jest tylko asystentem. W tej drugiej scenie, gdzie właśnie idzie do czasopisma, to jest nawet Marek Perepeczko, więc nie wiem, czy to było chyba jeszcze przed Janosikiem.
Wydaje mi się, że przed. Wydaje mi się, że Janosik zrobił z niego zbyt dużą gwiazdę, żeby on w takiej małej rulce się pojawił.
To prawda. No i on jest tylko asystentem zresztą Ireny Dziedzic, która też się pojawia w tym filmie. Myślę, że też warto powiedzieć, że w ogóle mamy tam bardzo wiele takich postaci bardzo znanych wówczas w świecie nie filmu, kina, teatru, ale właśnie na przykład estrady czy mediów. Mamy Marka Grechutę, który gra syna pewnego ważnego mężczyzny, ważnego człowieka w jakiejś wiosce. Mamy Jacka Fedorowicza, który wciela się w rolę reżysera telewizyjnego.
On się pojawiał w filmach. On zagrał też w Lekarstwie na miłość z Kaliną Jędrusik, więc on gdzieś tam tych przygód filmowych kilka...
Tak. I w
swoim koncie.
W Jowicie, dobrze myślę?
Albo nie pamiętam.
Teatr Bim Bom, tam gdzie był Teatr Bim Bom.
Do widzenia do jutra.
Dokładnie, tam był Jacek Fedorowicz. No i oczywiście kabarety, telewizja, wszystko. No, bardzo znana postać. Mamy też wspaniały zespół Bliscy Płaczu, który jest jakąś taką trawestacją trubadurów.
Tak.
I oni tam śpiewają na właśnie jakimś takim dancingu piosenkę, która... No właśnie jest taka płaczliwa i oni też płaczą, zanoszą się łzami. Mamy tam Krzysztofa Krawczyka wśród nich, bo to był właśnie jeszcze ten czas. I to jest też niesamowicie ciekawe. I myślę, że to też jest jakiś taki mały komentarz względem tej muzyki, która wtedy była popularna.
Aha.
Bo ta piosenka jest jakimś takim zwrotem do matki, do mamy, bo tam się to powtarza.
Tak.
I to jest moim zdaniem nawiązanie do piosenki Mamo, nasza mamo, niebiesko-czarnych. Którą śpiewał Czesław Niemen wówczas właśnie w zespole jako debiutant. Więc te wątki
tam się
bardzo
przeplatają, te wątki, i to rzeczywiście jest taki film, który ja myślę, że jest jakimś zapisem tamtego czasu. I pod względem popkultury, o której mówisz, i pod względem muzyki, i pod względem mody też. Ale też być może tej chęci jakiegoś takiego rozliczenia się z tymi kobietami też wychodzi jakaś taka pewna społeczna obserwacja. No bo tak wrócę teraz do filmu Wszystko na sprzedaż. Przypomnij sobie młodziutką Małgorzatę Potocką, która grała w tym filmie taką dziewczynę z prowincji, i te wielkie aktorzyce, czyli Beatę Tyszkiewicz i Elżbietę Czerzewską, które ją tam stylizują. Ona ma pokazane, jak ma nosić włosy, jak ma chodzić, jak ma się ubierać. No przerabiają ją na taką wielkomiejską dziewczynę. Być może to jest trochę zapis też tego, że te kobiety gdzieś tam wtedy decydowały o swoim wizerunku. Może gdzieś wychodziły z pewnych ram społecznych. No nie wiem, musielibyśmy Wajdę o to
Wiesz
zapytać,
co, ale
ja
myślę,
teraz
że to
już
jest,
za późno.
To jest dobry trop, dlatego że zauważ to... To, że ona chce, żeby Władek był tłumaczem, to też jest kwestia wizerunkowa. No po prostu chce się spotykać z kimś, kto coś znaczy w tym środowisku intelektualnym. Więc ona, nie mogąc znaleźć takiego mężczyzny, musi go sobie sama stworzyć. No i szuka może takich jednostek, które będą do tego właśnie otwarte. To znaczy będą miały potencjał, żeby się wykreować na nowo.
Może tak jest, to zostawiamy naszym słuchaczom do oceny. I zachęcamy bardzo gorąco, żeby Polowanie na muchy zobaczyć, bo to jest ciekawy film w dorobku Wajdy. Inny niż te filmy rozliczeniowe. Za tydzień do takich tematów wrócimy w filmie Krajobraz po bitwie. A to jest jakiś taki zapis pewnej epoki, taki...
Komediowy dość.
Dość komediowy, specyficzny, trochę absurdalny. Taki, który też pokazuje jakieś takie tęsknoty za tym europejskim kinem tamtego czasu. Ciekawa produkcja.
To się świetnie ogląda, więc bardzo Państwu polecamy.